którego umiłowani Panu naszym bracia i siostry. Przywożę Wam uczucia bratniej miłości ze zboru Ludu Pana w Oleszycach, gdzie braterstwo zebrani na środowej społeczności prosili, aby przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc obfitej łaski i błogosławieństw Bożych. Chociaż muszę przyznać, że dobrze się siedzi i dobrze się słucha, trudniej stanąć jest na tym miejscu i przemówić coś. No ale jeżeli to było życzeniem braterstwa jak wolą Ojca Niebieskiego, chciałbym z braterstwem się podzielić niektórymi wskazówkami Słowa Bożego. Wprawdzie z bratem Sygnowskim nie umawialiśmy się, chociaż może to rozważanie będzie takie zbieżne. Na jednej konwencji wisiał napis: Panie, słowa tekstu z Pisma Świętego, Panie, wskaż mi drogi swoje. Zastanawiając się nad tym, myślę, że wielu z nas nieraz się zastanawia, czego Pan chce od nas, co chciałby, abyśmy w życiu naszym czynili. Nam, może nieraz starszym już wiekiem, kiedy obraliśmy pewną już drogę, już nam to łatwiej spojrzeć na to, ale kiedy młody człowiek nieraz stoi na rozdrożu i nie wie, co wybrać, co uczynić z sobą, kiedy nie ma tylko jednej organizacji, jak gdyby religijnej, jest wiele, wiele społeczności i wielu twierdzi, że u nich jest tylko co? Zbawienie. Że oni mają jak gdyby monopol na to. I myślę, że słowa, że tym bardziej w umyśle człowieka powstaje takie myśl, no co mam czynić? Jaką drogę mam obrać? I temat naszego rozważania, temat ten nazwę: czegoż Pan chce ode mnie? A za podstawę rozważania weźmiemy słowa ze Starego Testamentu, z Księgi Michała, 6 rozdział i od 6 wersetu, gdzie mówi: Ale mówisz, z czymże się stawię przed Panem, a pokłonię się Bogu Najwyższemu? I zali się czereń stawię z ofiarami całopalnymi i ścielcami rocznymi? I zali się Pan kocha w tysiącach baranów, w tysiącu tysiącu strumieni oliwy? I zali dam pierworodnego syna za przestępstwo moje? Albo owce, owoc żywota mego za grzech duszy mojej? I 8 werset, który będzie podstawą rozważania naszego: Oznajmił Ci, człowiecze, co jest dobrego, czegoż Pan chce po Tobie, tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem. Jak gdyby trzy rzeczy: abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Panem Bogiem. Słowa te zostały wypowiedziane, skierowane do Żydów. Słowa te znajdują się w proroctwie, chociaż można powiedzieć, że słowa te nie są czym? Proroctwem. Ale znajdują się w proroctwie. Są napomnieniem dla ludu izraelskiego. Żydzi widocznie myśleli, że Pan Bóg za wiele od nich żąda, za wiele od nich wymaga. I dlatego z tego powodu myśleli, że nie potrzebują właściwie zakonu traktować poważnie. Dlatego Pan Bóg sumował jak gdyby cały zakon w jednym zdaniu, gdzie mówi, że czego Pan żąda od Ciebie, czego Bóg żąda od Ciebie. Mówi tylko trzech rzeczy. Jest to dużo czy mało? No wydawałoby się, co to jest tych trzech rzeczy, co? Czynić. Ale myślę, że kiedy się przyjrzymy tym trzem rzeczom, o których prorok mówi, to jest to może i dużo. Mówi, że a mianowicie, abyś postępował sprawiedliwie, miłować miłosierdzie, pokornie chodzić z Bogiem. Te słowa dotyczyły Izraelitów, ale myślę, że te słowa również i dotyczą nas. Pan czegoś oczekuje od nas. Zastanówmy się, braterstwo, nad tymi słowami tego wersetu 8. Co znaczy czynić sąd, inaczej mówiąc sprawiedliwość? Co znaczy miłować miłosierdzie, i co znaczy pokornie chodzić z Bogiem. Pismo Święte w wielu miejscach mówi o sądzie, który ma być, który będzie czynił Pan Bóg, który będzie czynił Pan Jezus. Lecz prorok mówi tutaj coś innego, abyśmy mieli, czynili sąd. Lecz tylko powstaje pytanie, o jakim sądzie prorok mówi? Żebyśmy sądzili drugiego brata, czy siostrę? Czy żebyśmy sądzili jakiegoś człowieka? Kiedy w Ewangelii Mateusza czytamy słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale i 7 i 1 wersecie, gdzie mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli wyraźnie Pan daje nam wskazówkę, żebyśmy nie sądzili kogo? No drugiego mówi. Ale ciekawie dalej drugi werset mówi: albowiem jakim sądem sądzicie, takim też co? Sądzeni będziecie. Jak gdyby dwie zależności, mówi zależność, że jakim my sądem będziemy sądzić innych, takim my będziemy sądzeni przez kogo? Przez Pana. Do jakim sądem będziemy sądzeni? Czy nasza ocena, nasz sąd może być dobry? Raczej nie, Pan mówi. No, z punktu widzenia naszego, chcielibyśmy nieraz jak co? Jak najlepiej. Ale jesteśmy doskonali czy niedoskonali? No, nasz sąd może być często sądem niewłaściwym. Pan Jezus też powiedział w Ewangelii Jana 8 rozdziale i 15 wersecie, że wy według ciała sądzicie, a ja nikogo nie sądzę. Mówi, że my oceniamy według ciała. Jest myśl w jednej mannie, że gdyby nam Pan Bóg zezwolił na wybór Kościoła, to wybralibyśmy jakich? Nieodpowiednich może. A dlaczego nieodpowiednich? Według ciała. Może byśmy patrzyli na zewnętrzny wygląd, może na formę pobożności i byśmy takich wybierali. Człowiek patrzy na to, co ma, co? Przed oczyma. Lecz Pan Bóg patrzy na serce. Więc czynić sąd to rozsądzać drugiego czy samego siebie? Raczej samego siebie. Dlatego też apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, a 3 wersecie mówi: gdybyście się sami rozsądzali, nie bylibyście co? Sądzeni. W naszej ocenie, w naszym sądzie nie zawsze może postępujemy z innymi. Dlatego może być nam potrzebna też przestroga Słowa Bożego. A czytamy ją, którą Pan Jezus dał w 7 rozdziale, a poniżej, 3 i 4 werset, gdzie mówi: czemuż widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki, która jest w oku twoim, co? Nie patrzysz, nie widzisz. Mówi dalej: albowiem jako rzeczesz bratu twemu, dopuść, iż wyjmę ci źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Że my małe, drobne rzeczy o innych możemy zauważyć. Drobne przestępstwa. Ale na własne błędy, na własne grzechy, może o wiele wyższe to, co ich nie widzimy. Może czasami nie chcemy ich zauważyć. Oczekujemy od innych czegoś więcej niż od samych siebie. Można powiedzieć, że czynić sąd to w naszym życiu to też odpowiednio wykorzystywać nasz czas. Właściwie wykorzystywać nasz czas. Czy właściwie wykorzystujemy czas? Powiedziane jest, że umysł człowieka to jest taki jak igła magnesowa, że zwraca się zawsze ku biegunowi północnemu. Tak umysł chrześcijanina w chwilach wolnych powinien się zwracać ku komu? Ku Bogu. Żebyśmy umieli właściwie wykorzystać nasz czas. Rozsądzać, czy właściwie wykorzystujemy. Żyjemy w takim okresie czasu, że wiele mamy pokus. Wiele rzeczy chcielibyśmy osiągnąć i są ku temu co? Możliwości. Brazusel też w szóstym tomie wspomina taką myśl, że mamy wiele zobowiązań wobec drugich. Dzieci względem rodziców. Rodzice względem dzieci. Że mało nam czasu pozostaje na ofiarowanie komu? Panu Bogu. Ale i to mało, co pozostaje na ofiarowanie Panu Bogu, to dość często ciało, świat i szatan stara się od nas to zabrać. A szczególnie przeciwnik, żeby nie pozostało już nic do ofiarowania. Dlatego myślę, że tutaj szczególnie trzeba czuwać, rozsądzać. Czyli chcą to również ukierunkowywać swe myśli, a może nawet i rozmowy. Psalmie wspomniane jest zaraz na początku, w pierwszym psalmie i drugim wersecie, gdzie psalmista mówi, że nasze rozmyślanie powinno być tylko w dzień. No, w dzień to rzadko, może nieraz tak nasze myśli powracają ku Bogu, ale mówi psalmista, że powinno być we dnie i w nocy, mówi. Ale w zakonie pańskim jest kochanie Jego. W zakonie Jego rozmyślanie we dnie i w nocy. Żebyśmy umieli o sprawach pańskich rozmyślać. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 4 rozdziale i 8 wersecie, tam mówi, że cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek poczciwego, o tym co? Przemyślajcie. Żebyśmy umieli nasz umysł właściwie ukierunkować. Dotyczyć może to również i naszych rozmów. Dość często, braterstwo, może nasze rozmowy odbiegają od rzeczy zniosłych. Dość często nasze rozmowy raczej są o rzeczach jakich? Ziemskich, doczesnych. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale i 19 wersecie mówi: rozmawiajcie z sobą przez co? Przez psalmy, hymny, pieśni nabożne, że mamy z sobą rozmawiać o rzeczach jakich? Ziemskich czy o rzeczach wzniosłych, duchowych, które mogą nam wielkie korzyści przynieść w przyszłości. Lecz czynić sąd to nie tylko rozeznać, co jest dobre, a co złe, ale za wszelką cenę przy tym stać. Przy właściwym stać. I myślę, że tutaj nam mogą posłużyć słowa, które wypowiedział kiedyś Jozue, a są w Księdze Jozuego zanotowane 24 rozdział i 15 werset, gdzie mówi: obierzcie sobie dziś, komuś byście służyli, ale ja i dom mój będziemy służyć Panu Bogu. Mówi: obierzcie sobie. Wy możecie wybrać, ale ja już to wybrałem. On już rozeznał, co jest dobrego. Rozeznał, po której stronie stanąć. Macie możliwość. Możecie rozważyć. A nawet gdyby to mogło mi przynieść pewne szkodę, to i ja i tak będę służył komu? Panu Bogu. Bo mogą w tej służbie spotkać pewnego rodzaju trudności, doświadczenia, ale wyboru nigdy nie należy czego? Żałować. Myślę, jak tych trzech młodzieńców, którzy spotkali wielkie doświadczenia, gdzie powiedzieli, że o królu lubo nas wyrwie lub nie wyrwie, ale wiedz, że temu posągowi co? Kłaniać się nie będziemy. Czyli byli stanowczy, byli po prostu gotowi ponieść nawet i śmierć. Czynić sąd to dokonywać właśnie właściwy wybór. W pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale, 21 wersecie mamy takie słowa wspomniane: że długoż będziecie chramać na obie strony, jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Droga wyboru. Trzeba rozsądzić, co wybrać. Czy iść za Panem, czy iść za czymś innym. Ten werset można zastosować dzisiaj do wielu może jeszcze osób niezdecydowanych, którzy może nie wiedzą, co uczynić z sobą. Czy poświęcić się Panu Bogu dzisiaj na służbę?
Czy też już może poinformowani o planie Bożym wiedzą, a może czekać błogosławieństw?
Jakich? Przyszłych? Restytucyjnych?
Które odbędą się kiedy?
W tysiącleciu. Kiedy obserwują może życie niektórych,
no powie tak, no ten jest poświęcony, ale jak on żyje, to po co ja mam się poświęcać?
Prawo wyboru. Podjęcia decyzji. Mówi, ale czy można tak być długo na rozstaju stać?
Mówi, obierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć.
Nieraz, jeżeli takie wahania powstają,
no, będzie wspaniały okres czasu. Ktoś pomyśli, no ja skorzystam, przecież ja nie chcę iść do nieba. Ja chcę żyć gdzie? Na ziemi. Chociaż dzisiaj jestem poinformowany o takiej możliwości. Ale braterstwo, my dość często mówimy o wspaniałym okresie czasu, który tu jest przedstawiony jako okres tysiąclecia, o wielkich błogosławieństwach. Ale zapominamy czasami powiedzieć o czym? O zagrożeniach tego okresu czasu. Bo jeśli dziś apostoł mówi, że dzisiaj jest ten czas jakiś przyjemny, nie określa tamtego okresu, ale dzisiaj mówi, że ten czas przyjemny. Jeśli dziś coś stoi na przeszkodzie, to wiedzmy, że może Słowo Boże mówi, że na końcu, gdy się skończy 1000 lat, to co będzie?
Rozwiązany szatan. No, dzisiaj nieraz tak, jak patrzymy na naszych pierwszych rodziców, to nieraz powiemy sobie tak, gdybym ja był na miejscu Adama albo Ewy, to co?
Nie zgrzeszyłbym, prawda? Ale skąd?
Ale myślę, że w tym Adamie i Ewie pokazani my jesteśmy. I tutaj przy tej samej próbie staniemy.
Jeżeli dzisiaj przeciwnik może zadziałać na nas umysł, że nie warto Panu Bogu w dzisiejszym czasie służyć, czekać kiedyś na przyszłość, to wiedzmy, że też tak jak na Adama i Ewę zadziałał, później też może zadziałać, że może nas co? Wieść. Możemy ulec jego wpływom.
Dlatego też apostoł Paweł w liście do Żydów w trzecim rozdziale, 7 i 8 werset mówi, że dziś, jeśli byście głos jego słyszeli, to co? Nie zatwardzajcie serc waszych. Bo kiedyś zatwardzał kto? Naród izraelski. Ja myślę, że to, co prorok mówi, żeby Pan oczekuje od nas. Żebyśmy czynili sąd. Żebyśmy dokonali właściwego wyboru. Ale mówi coś więcej. Mówi jeszcze, abyśmy czynili co? Miłowali miłosierdzie. Tak określa prorok. Wszyscy uznają miłosierdzie jako przymiot jaki? Dobry czy zły? Jako bardzo dobry. I wielce pożądani. Wszyscy odczuwają potrzebę miłosierdzia, a szczególnie miłosierdzia Bożego nad sobą. Wszyscy też powinni wiedzieć o boskiej regule, która jest zanotowana w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale i 7 wersecie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni co? Miłosierdzia też i dostąpią. Że tylko ci, co okazują miłosierdzie drugiemu, miłosierdzia Bożego dostąpią. Ale czy jest różnica? Czynić miłosierdzie, a miłować miłosierdzie. Bo tutaj prorok mówi, abyś miłował miłosierdzie. Nie mówi, abyś okazywał miłosierdzie, abyś czynił miłosierdzie. Tylko określa, abyś miłował miłosierdzie. Czy jest różnica? Czynić miłosierdzie, a miłować miłosierdzie? Musi być. O. Ja tak myślę, że jeśli prorok mówi, to różnica na pewno jest. Dziś, kiedy obserwujemy, to wielu ludzi czyni miłosierdzie.
I czynią to dlatego czasami, że są zobowiązani prawem. Dlatego, że pracują w instytucjach charytatywnych. Są zobowiązani do czynienia czego? Dobra, miłosierdzia okazywania. Czasami czynią miłosierdzie przed opinią publiczną. Jeżeli ja mu tego nie zrobię, to co? Ludzie powiedzą.
A wielu chrześcijan czyni miłosierdzie ze względu serce na Słowo Boże. Lecz miłować miłosierdzie to czynić z pobudek serca. To znaczy, że ja chcę tak czynić, że ja pragnę tak czynić. Nie dlatego, że ja mam taki co? Nakaz albo taki obowiązek, ale ja to pragnę czynić.
Ja myślę, że dość często nam przychodzi zawsze, kiedy mówimy o miłosierdziu, to przychodzi nam na myśl zawsze kto? Samarytanin. Jest to wspaniała lekcja i myślę, że wszystkim jest znana, a zanotowana w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza i 30 wersecie. Tak zastanawiając się, braterstwo, nad tym, chociaż odczytam. Ale Jezus odpowiadając rzekł: człowiek, który stąpił z Jerozolimu do Jerycha i wpadł między zbójców, którzy złopiwszy go i rany mu zadawszy, odeszli i na pół umarłego zostawiwszy. I przydało się, że kapłan niektóry szedł tą drogą, a ujrzawszy go, co zrobił? Pominął. Także i lewita, dostawszy się na to ono miejsce, a przeszedłszy, ujrzawszy go, to co uczynił? Też pominął. Ale Samarytanin, niektóry jadąc, przyjechał do niego, a ujrzawszy, użalił się go. I przystąpiwszy, związał rany jego, nalawszy oliwy, wina, włożywszy go na bydle swoje, wiódł go do gospody i miał staranie o nim. Nie będzie to może naszym rozważaniem, ale myślę, braterstwo, że szedł kto? Kapłan, szedł lewita i co? I nic, przeszli obok. Ja myślę, okazali tu znieczulicę. I dzisiaj znieczulica ogólnie może panuje, ale to z różnych przyczyn. Nie jest takie, braterstwo, nawet gdybyśmy widzieli człowieka leżącego, nie jest takie proste też udzielić pomocy, bo są różne przyczyny i różne okoliczności. Ale popatrzmy na tą lekcję. Pominęli. Idzie Samarytanin i dba o niego. Pan Jezus daje coś do zrozumienia. Czy lewita i jako kapłan byli zobowiązani zadbać o niego, czy nie? Byli. A Samarytanin był? Nie. On chciał mu uczynić coś dobrego. Ja kiedyś patrząc nawet na to, teraz tą lekcję, tak pomyślałem, że gdyby to ktoś obserwował, czy kapłan i lewita by wtedy uczynili miłosierdzie nad nim? Najprawdopodobniej to uczynili. Najprawdopodobniej by to uczynili. Ale to tak, szli, nikt nie widział, to po co ja będę się nad nim co? Rozczulał, litował, ożalał się, prawda? Przejdę sobie swoją drogą i pójdę. Miłować miłosierdzie, no, podobnież może być z nami. Chcemy nieraz okazywać miłosierdzie wtedy, gdy inni to widzą. A jeśli nie widzą, to wszystkim później powiem, jaki ja miłosierny, jaki ja dobry, że komuś coś uczyniłem. A czy to jest takie ważne? W pewnej braterstwo, tak bajce, był taki morał, że zajączy się chwali, ile kurczaków uratował, ile świnek uratował przed tam z innym zwierzęciem. I w końcu ktoś pytał, a czy to ktoś widział? A on odpowiada, a czy to takie ważne? Fakt jest, że co? Że pomógł. Fakt jest, że uratował. A na to wszystko patrzy kto? Bóg. Miłować miłosierdzie to czynić i okazywać miłość czystych pobudek serca. Nieważne, czy ktoś współbraci widzi, czy też nie. Ważne jest, jak będziemy oceniani przez Pana. Jak będziemy oceniani przez Pana Boga. Pamiętajmy również o tym, że ojcem miłosierdzia jest kto? Kto? Odczytajmy słowa z drugiego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset, gdzie apostoł pisze: łaska niech wam będzie i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, a Bóg wszelkiej pociechy. Ojcem miłosierdzia jest kto? Sam Pan Bóg. Dlatego też my powinniśmy czynić miłosierdzie dla innych. I dalsze słowa czwartego wersetu mówią: który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli tych, którzy w jakimkolwiek ucisku są. Żebyśmy mogli innych też i pocieszać. Obdarzać tym miłosierdziem. Okazywać miłosierdzie uczynkiem. Tak jak to czynił Samarytanin. Nie przeszedł obojętnie, ale uczynił coś w tym kierunku, aby dopomóc drugiemu człowiekowi. Aby te uczucia, uczucia miłosierdzia, miłości, nie były przymusem, ale aby wypływały z szczerego serca. To oznacza, że miłujemy, co? Miłosierdzie. Że one wypływają z czystych pobudek. Czyńmy więc miłosierdzie, bo tego chce Pan Bóg, a miłosierdzia od Niego dostąpimy. I trzecia rzecz, która jest wspomniana w tym wersecie, aby pokornie chodzić z Panem Bogiem. Że mamy chodzić pokornie z Panem Bogiem. W przypowieściach Salomonowych w 29 wersecie, w 29 rozdziale, a 23 wersecie mamy wspomniane, że pycha człowieka poniża, ale pokorny w duchu sławy dostępuje. Ten werset jak gdyby nam wskazuje, że przeciwieństwem pokory jest co? Pycha. W poprzednim już wykładzie odnośnie pychy było wspomniane. Zastanówmy się więc nad tym przedmiotem. Zbadajmy niektóre cytaty Pisma Świętego względem pychy i pokory. Posiadać pychę to być, tak jak w pierwszym wykładzie wspomniałem, mieliśmy jakim? Wyniosłym. Poważać tylko kogo? Siebie, a nigdy nie uważać drugiego. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w drugim swoim liście i drugim wersecie i czwartym w drugim rozdziale a czwartym wersecie, gdzie mówi o który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, ale albo co ma boską cześć. Mówi o wynoszeniu się. Mówi o pewnym człowieku, jak gdyby, który się wynosi ponad kogo? Ponad Boga. To co to jest? Pycha. To jest pycha. Apostoł Paweł też i o sobie mówił, że ma pewien bodziec ciału, żeby nie uniósł się czym? Pychą. W 12 rozdziale listu do Koryntian i 7 wersecie. Bo mógłby się bardzo szybko unieść. Widział swoje słabości i mówi, ma bodziec ciału. Lecz mogą być różne rodzaje pychy. Dość często można spotkać, no, może nie teraz tak, ale pycha taka rasowa. Dobrze, że ja jestem na przykład białym człowiekiem, a nie jakim. Czarnym, prawda? I tego czarnego miałem już jako gorszego. Może być pycha klasowa, gdzie warstwy, no my już żyjemy w takim okresie czasu, co najmniej w Polsce, że nie ma tych warstw czego? Takich społecznych. Ale kiedy popatrzymy na Indie, gdzie 5 kasty społeczne jest, to tam jest zróżnicowane. Kiedy rozmawiałem z bratem z Indii, pytam się, jak w społeczności braterskiej? On mówi, że tam zanikają wszystkie różnice klasowe. No, ale jak ktoś jest wyżej, to się pyszni z tego, czy nie? Dość często może się pysznić z tego. Może być pycha społeczna, że pewna grupa ludzi szczyci się z osiągnięć, czy to w nauce, czy w muzyce, czy w sztuce. Może być pycha narodowa, że narody mogą się szczycić z pewnych osiągnięć, czy to w dziedzinie rozbrojenia, zaprowadzania pokoju, że czegoś tam dokonują. No i bardzo szybko mogą się szczycić z tego. Ale myślę, że nas najbardziej interesuje pycha jaka? Duchowa. Ona jest najbardziej jaka? Niebezpieczna. Pycha duchowa jest najgorsza ze wszystkich. I można powiedzieć, że ona owładnęła w pierwszej kolejności kogo? Szatana. Mówi, że wstąpię na wysokość, jak prorok Izajasz mówi, 14 rozdział, i stanę się równy komu? Najwyższemu. Chciał dorównać. Jego serce owładnęła pycha. Pycha, może czasami można mieć sprzeczne tutaj myśli, ale owładnęła w pewnym momencie i Mojżesza. A w jakim momencie? Zamiast mówić, to uderzył do skały, aby wody wyszły. Chociaż o nim jest wspomniane, że był najpokorniejszy z ludzi. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział i 3 werset. I taki pokorny mąż uległ pewnemu wpływowi w pewnym momencie. Ta pycha, braterstwo, może dotknąć i nas, którzy chcemy być prawdziwym Kościołem. Chcemy być nowym stworzeniem. Posiadamy głębokie zrozumienie tajemnic Bożych. Zrozumienie rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Widzimy siebie już jako nowe stworzenie. I może nas powstać skłonność do chlubienia się z tego. I możemy być tak, jak w takiej sytuacji, może jak faryzeusz i celnik. Który jeden mówi, że dobrze, że nie jestem jako ten drugi. Jako ten człowiek grzeszny. Jako ten celnik, żyjący w innych warunkach, w innym otoczeniu. Ja stoję wyżej. A ten celnik się modli jak? Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I tak może być czasami i nasza taka ocena. Apostoł Jakub w 4 rozdziale i 6 wersecie mówi, że Pan Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa. Pan przez proroka przemawia do nas, aby pokornie chodzić z Bogiem. Pokora to stan umysłu polegający na odczuwaniu własnej małości i własnej niższości. Pokora to uniżona postawa wobec drugiego. No nie wiem, czy zawsze tą postawę taką mamy. Pokora to brak buntu wobec przeciwności. Pokora to potulność, uległość. Są to cechy pokory. I wielu ludzi, wielu chrześcijan ją posiada. Lecz Pan przez proroka mówi, że nie tylko trzeba posiadać pokorę, ale dodaje coś więcej. Że trzeba chodzić, co? Pokornie z Bogiem. Co oznacza pokornie chodzić z Bogiem? To znaczy, braterstwo, że można mieć pokorę, ale niekoniecznie chodzić z kim? Z Panem Bogiem. Można uważać, że chodzi się z Bogiem, a nie mieć czego? Pokory. Ja myślę, że to jest takie dość zbliżone takie pojęcie. Może nie wszyscy braterstwo byli na jednej z konwencji, gdzie było rozważanie, że co znaczy żyć z Bogiem, obok Boga i bez Boga. Że czasami życie nasze takie może być. Ale patrząc na to, co prorok mówi, że należy pokornie chodzić z Panem Bogiem. Jak mówi, że można chodzić, że potrzeba pokornie chodzić z Panem Bogiem. Czasami braterstwo z nami może być inaczej, że będziemy pokornie chodzić, ale nie z Bogiem, ale obok Boga. I czasami możemy też pokornie chodzić, ale bez Boga. Ale co znaczy pokornie chodzić z Bogiem? Pokornie chodzić z Bogiem to posiadać wiarę. Ale wiarę jaką? Żywą. I apostoł Jan w swoim pierwszym liście, a 4 rozdziale mówi i 20 werset. Jeśli by kto rzekł, miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakże miłować będzie. Pokornie chodzić z Panem Bogiem to umieć miłować kogo? Brata, bliźniego. Nie tylko posiadać wiarę Pana Boga, ale umieć to zastosować w naszym życiu co? Codziennym. Umieć zastosować to w życiu codziennym. Żebyśmy umieli pokornie chodzić z Panem Bogiem.
Można pokornie chodzić, być człowiekiem pokornym, lecz chodzić obok Boga.
I apostoł Jakub mówi, że możemy posiadać wiarę czasami martwą. A co to oznacza wiara martwa? Wiara bez uczynku. Apostoł Jakub w 2 rozdziale i 17 wersecie mówi, że to, że Pan Bóg istnieje, to wierzą i kto? Diabli wierzą. My możemy wierzyć, że Pan Bóg jest, istnieje, lecz mówi, że wiara musi być jeszcze poparta uczynkami.
Ale może być jeszcze czasami, można być pokornym i chodzić, ale posiadać wiarę jaką? Marną wiarę, bym mówił. Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi:
patrzcie, aby was kto sobie w korzyści nie obrócił przez filozofię, przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa. Mówi o też pewnym rodzaju, że może nas ktoś obrócić, naszą naukę, naszą wiarę w zupełnie innym kierunku. Nie ucząc według nauki Chrystusowej, ale ucząc według żywiołów tego świata. I jaka to byśmy określili wiara jest? Jest to wiara prawdziwa czy fałszywa? Jest to wiara fałszywa. Dlaczego fałszywa? Ponieważ nie jest oparta na czym? Na Biblii, na nie jest oparta na Słowie Bożym. Ale apostoł to Paweł pisał do zboru, do Kolosan. To znaczy mówił, że może was ktoś co? Zwieść z wybranej drogi. Jest to wielkie niebezpieczeństwo. Pan oczekuje ode mnie, od każdego brata i siostry, abyśmy chodzili pokornie. Może wielu z nas tą podróż rozpoczęło, kiedy wypowiedzieliśmy słowa: idę o Panie, abym czynił czyją wolę? Twoją. Chociaż dość często w naszym życiu, tak jak brat wspomniał wcześniej, że stara natura nam się co? Odzywa. Ponieważ ona jest jaka? Słodka. Ona jest jako ten miód. I ona się odzywa. Ale Pan mówi, żebyśmy czynili wolę Jego. Ale czasem w tej podróży czasami się rozglądamy na boki może i szukamy jakiejś wygodniejszej drogi do celu. My się nie zmieniamy. Będziemy pokornie chodzić, ale czasami ta nasza podróż już nie będzie z Bogiem, lecz obok Boga. Ale ktoś by mógł powiedzieć, ale jest tyle do zrobienia w życiu teraźniejszym dla społeczeństwa, dla ogólnego dobra ludzi. Ja się oddam tej pracy w zupełności. Ja się nie zmienię. Ja będę pokorny. Będę pokornie chodził. Tylko, że czasami to chodzenie już może być bez Boga. Myślę, że nasza działalność z tej strony zasłony, tutaj, gdzie żyjemy na tym padole ziemskim, jest szczególnie praca nad czym? Nad sobą. Nad naszym charakterem. Mamy też pewien wystawiony wzór do pokornego chodzenia za Panem. Pan Jezus w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza, 29 wersecie mówi: uczcie się ode mnie, żebym ja cichy i pokornego serca. Pan wystawia za wzór swoją pokorę i daje nam do naśladowania. Pokora naszego Pana ujawniła się we wszystkich czynnościach Jego publicznej misji. We wszystkich czynnościach, można powiedzieć, Jego życia. Zaprzyjaźnił się z ludźmi prostymi, nieuczonymi. Nauki, mowy, które głosił, odznaczały się wielką prostotą i pokorą. W życiu swoim nie czynił własnej woli, tylko czynił wolę czyją? Ojca. I powracając, braterstwo, do tego pytania: czegoż Pan chce ode mnie? Prorok mówi, aby czynić sąd, miłować miłosierdzie oraz pokornie chodzić z Panem Bogiem. przy powieściach Salomonowych w 3 rozdziale i 3 wersecie zanotowane są słowa: miłosierdzie i prawda niech cię nie upuszczają, uwiąż je u szyi twojej, napisz jej na tablicy serca twego, a znajdziesz łaskę przed oczyma Bożymi. Dostąpisz wielkiego miłosierdzia od Pana Boga. Będzie ci dana możliwość wejścia do wspaniałego królestwa, do niezniszczalnego królestwa, królestwa Chrystusowego, które będzie stało na wieki. Będzie to królestwo wieczne. Pan da możliwość odziedziczyć chwałę, cześć i nieśmiertelność. I osiągnięcia tego braterstwo życzę, jak i sam gorąco pragnę.